Halo, Mors!
Cześć, w kolejnym odcinku Halo Morsa. Dzisiaj z nami profesor Aleksander Hall i Joanna Łaszcz z tej strony. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o różnych konfliktach, o wojnie w ZSRR z Afganistanem. Później myśmy przeszli do kwestii Francji. Tutaj były te kwestie etniczne, polityczne, ostatnie wydarzenia w Paryżu w zeszłym roku. I dzisiaj będziemy kontynuować tę myśl właśnie związaną z konfliktami. Porozmawiamy sobie o Jugosławii, o tym, dlaczego doszło do rozpadu, do konfliktu i ludobójstwa. Jaką rolę odegrał premier Mazowiecki, już wówczas nie będący premierem. No i co z przyszłością, co z Kosowem, o którym gdzieś teraz też się mówi, może już mniej, ale swego czasu było o nim bardzo głośno.
Jarek, jak się ojciec dowie, że się bałem, że mnie zabiją, to mnie zabije.
Nikt się nie dowie. Po prostu nie gadaj o tym wszędzie. Tu każdy się boi, tylko o tym nie mówi, rozumiesz?
Jugosławia powstała po I wojnie światowej, po raz pierwszy jako państwo, wtedy jeszcze nazywało się Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, skupiające ludy południowo-słowiańskie, można powiedzieć zachodnia część Półwyspu Bałkańskiego. I od początku to była trudna konstrukcja, dlatego że tworzyło ją kilka narodów, należących jednak do różnych kręgów cywilizacyjnych i religijnych. Inicjatywa i pozycja tego narodu uprzywilejowanego wychodziła od Serbów. I to było wtedy jeszcze właśnie królestwo rządzone przez dynastię Karadżordżewiczów. Nie udało się w okresie międzywojennym jednak stworzyć poczucia takiego, że wszystkie narody, które żyją w tym państwie, czują się równoprawne. Uprzywilejowani byli Serbowie, prawosławni Serbowie i to serbska dynastia stała na czele państwa. Najsilniejsze były tendencje odśrodkowe chorwackie. I konflikt między narodami bardzo pogłębił się w czasie II wojny światowej. Jugosławia, która przez pewien czas pod wpływem regenta ówczesnego Pawła, bo król Piotr II był jeszcze wtedy małoletni, nawiązała stosunki z Niemcami i właściwie stawała się powoli wasalem niemieckim, ale nastąpił przewrót wojskowy powołujący się na autorytet króla. I to spowodowało błyskawiczną odpowiedź Niemców w postaci agresji na Jugosławię. W Jugosławii istniała jedna z najsilniejszych partyzantek antyniemieckich. Trzeba jeszcze dodać pojawienie się okupanta włoskiego również na terytorium części Jugosławii. No i trzeba pamiętać, że powstało niepodległe państwo chorwackie na czele z Ante Paweliczem, ideowym pobratymcem Hitlera, które prowadziło politykę czystek etnicznych, a więc prawdę powiedziawszy, w czasie II wojny światowej już popłynęło tam morze krwi narodów, które żyły do czasu wybuchu wojny w jednym państwie jugosłowiańskim. Trzeba także dodać, że silny ruch oporu jugosłowiański, przede wszystkim serbski, był podzielony na orientację, można powiedzieć, promonarchistyczną. Tutaj takim symbolem był generał Draža Mihajlović i na rosnącą w siłę partyzantkę komunistyczną. Tutaj numerem jeden był Josip Broz Tito, późniejszy dyktator Jugosławii komunistycznej i prezydent tego państwa, Chorwat zresztą. W miarę rozwoju sytuacji wojennej Anglosasi uznali, że wydawałoby się im politycznie bliższy ruch partyzancki i promonarchistyczny, tak zwanych czetników, jest słabszy i sam Churchill postawił na i tak mającego wsparcie Związku Radzieckiego Tito. Po wojnie w Jugosławii narzucono system komunistyczny, niewątpliwie mający poparcie części, dużej części społeczeństwa. I Tito został prezydentem i dyktatorem tego kraju aż do 1980 roku. Dbał on o to, żeby ten element rywalizacji narodowej był osłabiony. Osłabiał także w pewien sposób pozycję Serbów w państwie. I dopóki żył, a żył długo, do 80 roku, no, Jugosławia była państwem robiącym wrażenie, w każdym razie na zewnętrznych obserwatorach, państwa spójnego. Tito, pomimo że, co tu dużo mówić, na jego rękach była krew bardzo wielu patriotów, uczciwych ludzi, bohaterów nawet, jak Mihajlovića, który po wojnie został skazany na śmierć i stracony, cieszył się w świecie dosyć dobrą opinią. Bo przyczyniło się do tego to, że w 1948 roku został potępiony przez Stalina. I Związek Radziecki w latach 1948-1955 traktował Jugosławię jako zdrajcę obozu socjalistycznego, a Tito był przedstawiany jako krwawy tyran gnębiący klasę robotniczą i sługus imperialistów. Tito rzeczywiście prowadził niezależną politykę zagraniczną. Nie ma analogii między Jugosławią a innymi krajami tak zwanymi socjalistycznymi. Jugosławia była komunistyczna, ale niezależna od Związku Radzieckiego. Jako jedyny kraj obok Albanii, która też ten status uzyskała, także z racji swojego geograficznego położenia. Więc Tito był taką emblematyczną postacią tak zwanego ruchu państw niezaangażowanych. Obok Nehru, premiera Indii, obok Sukarno, prezydenta Indonezji. Pewien paradoks. Otóż Tito był dyktatorem, ale odchodząc, umierając, pozostawił ustrój, w którym właściwie silna władza przestawała istnieć, bo kolektywnym głową państwa było grono złożone z szefów, de facto także pierwszych sekretarzy w republikach, bo było 6 republik związkowych tworzących Jugosławię, czyli Serbia, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Czarnogóra. Otóż na czele tego grona jeśli się nie mylę, co roku następowała rotacja i w tym kolektywnym gronie co roku zmieniała się postać przywódcy. A więc ta dyktatura została de facto osłabiona. I władza słabła, centralna władza niewątpliwie słabła, a w republikach, zwłaszcza w Chorwacji i w Słowenii, występowały silne tendencje odśrodkowe. I to jest ten początek procesu, który na początku lat 90. przyniósł proces rozpadu Jugosławii. Proces, którego myślę jeszcze w połowie lat 80. nikt nie przewidywał. Nie było, myślę, analityków, którzy przewidywali, że w miejsce państwa jugosłowiańskiego powstanie 6 republik, a trzeba powiedzieć w gruncie rzeczy 7, bo Kosowo obecnie także jest przez większość państw uznawana jako państwo niepodległe, proklamowało swoją niepodległość w 2008 roku. Wszystko to się stało w strasznych okolicznościach, w szeregu wojen, które przyniosły ponad 100 tysięcy ofiar. Mnóstwo ludzi musiało opuścić swoje domy, olbrzymie zniszczenia, podzielone rodziny. Jednym słowem, dramat. Dramat rozpadu państwa.
Zawołać chcę.
Pan profesor wspomniał już o Kosowie, o tym będziemy jeszcze mówić. Natomiast chciałabym nawiązać właśnie do tego ludobójstwa i w ogóle wojen w latach 90. w Jugosławii. Dlatego, że kiedy Tito przejmuje władzę w 53, umiera Stalin. Tito umiera w 80, zaczynają się te wszystkie przemiany. W 91 właśnie zaczynają tutaj powstawać nowe republiki, już wówczas proklamowane. Wtedy przypada też okres rozpadu Związku Radzieckiego. Czy te rozpady łączą się ze sobą?
W jakiejś mierze się łączą, bo można powiedzieć, mówi się przecież o jesieni ludów w 89 roku, kiedy narody Europy Wschodniej odzyskują prawo decydowania o sobie. No i oczywiście ujawniają się już pod koniec lat 80. silne tendencje odśrodkowe w Związku Radzieckim. To niewątpliwie ma wpływ na to, co się dzieje w Jugosławii. Ale podstawowe przyczyny rozpadu Jugosławii znajdowały się moim zdaniem w samej Jugosławii, w tych nieporozumieniach i narastającej wrogości pomiędzy narodami, które tworzyły to państwo. I no, tak jak podniesienie przykrywki w garnku z gotującą się wodą działa, no, że wrzątek zaczyna się wylewać z garnka, tak przytłumione te aspiracje narodowe, resentymenty ujawniły się właśnie na przełomie lat 80. i 90. w sytuacji, kiedy nie ma silnej władzy, dyktatura jest, formalnie dalej mamy do czynienia z dyktaturą, ale coraz słabszą. I po drugie, w sytuacji, w której się właśnie zmienia geopolityka europejska, bo być może ten proces by nie nastąpił, gdyby na przykład dalej istniała ta równowaga strachu pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim. Zarówno Związek Radziecki, jak i Zachód były zainteresowane utrzymaniem status quo w Jugosławii, ale Związek Radziecki wypada z gry, w każdym razie na pewien czas, jako wielkie mocarstwo. I to nie jest żadną tajemnicą, że dążenia niepodległościowe do proklamowania własnych państwowości, wystąpienie z Jugosławii, Chorwacji i Słowenii miało bardzo silne poparcie zjednoczonych już Niemiec, konkretnie kanclerza Kohla. Sam pamiętam, w 1999 roku byłem na wakacjach z rodziną w Chorwacji, w miejscowości Trogir, centralny plac w historycznej części miasta, nazywa się placem Kohla i Genschera. A więc Chorwaci traktują Kohla trochę jako ojca ich niepodległości, a w każdym razie kogoś, kto do ich niepodległości bardzo się przyczynił. I w pewien sposób Niemcy, które stały się przecież europejską potęgą numer jeden, przyczyniły się do przyspieszenia procesu podziału Jugosławii. Oczywiście także nacjonalistyczna polityka prowadzona przez przywódcę serbskiego Slobodana Miloševića, który był przywódcą Związku Komunistów Serbii, a później pierwszym prezydentem Serbii.
Ten konflikt na samym początku był pomiędzy Słowenią, Chorwacją, Macedonią a Serbią. I tak naprawdę rodzi się pytanie, czy po prostu te republiki nie mogły zacząć ze sobą współpracować? Dlaczego w ogóle doszło do tego rozlewu krwi?
Przyczyny są oczywiście złożone. Trudno jest jedną stronę obarczać odpowiedzialnością. To jest problem skomplikowanych relacji, które się ułożyły pomiędzy tymi narodami. Ja bym zwłaszcza kładł nacisk w pierwszej fazie, to jest jednak przede wszystkim, i to jest krwawy konflikt pomiędzy Serbią i Chorwacją, bo Słowenii było łatwiej się odłączyć, dlatego że w Słowenii de facto nie było mniejszości serbskiej. Słowenia jest najbardziej wysunięta na zachód, najbardziej związana i z Włochami, i z Austrią, bezpośrednimi sąsiadami. Także również Serbom odejście Słowenii, pogodzenie się z tym przyszło łatwiej, chociaż Słowenia, bardzo duża część przemysłu jugosłowiańskiego to właśnie Słowenia. Słowenia była najbogatszą z republik, ale problem chorwacki był znacznie bardziej skomplikowany, dlatego że na terenie Republiki Chorwackiej, Republiki Związkowej wchodzącej w skład Jugosławii żyła bardzo duża mniejszość serbska, można powiedzieć zdecydowanie dominująca w prowincji, która się nazywa Kraina, czy w Slawonii. I po prostu z chwilą, kiedy Chorwacja proklamowała niepodległość, pojawiły się naturalne dążenia, oczywiście popierane przez Belgrad, czyli stolicę Serbii, o autonomię naprzód dla Serbów w Chorwacji, a później oczywiście o przyłączenie do Republiki Serbskiej. Slobodan Milošević, z chwilą kiedy się zorientował, że nie jest do uratowania jedność Jugosławii, grał na powstanie Wielkiej Serbii, czyli na połączenie Serbów żyjących w Jugosławii w ramach jednego państwa. Ale to wymagało oczywiście zmiany granic pomiędzy republikami, co z kolei było nie do przyjęcia dla Chorwatów. I ta wojna, pierwsza jugosłowiańska wojna, ale nie ostatnia niestety, związana z rozpadem Jugosławii, to jest wojna, która rozpoczęła się w 91 roku, latem 91 roku, którą można by nazwać wojną o niepodległość Chorwacji i Słowenii. Jak powiedziałem, ze Słowenią ta wojna trwała krótko, z Chorwacją dłużej, de facto zakończyła się dopiero w 95 roku.
Mówiłaś, bądź dobry, uczciwy, ufaj ludziom, synu. Tak mówiłaś. Wyszedłem na ulicę, wróciłem mniejszy.
Oj, słabszy!
Za dobro odebrałem zło, za prawdę.
Kłamstwo!
Czy mam być twardy jak bruk?
Twardy jak bruk.
W siłę zamieniłem łzy, gniew, miał. kiedyś jedną twarz, teraz mam dwie. Teraz mam dwie. Każda z nich tak prawdziwa, jak wszystko, czego mnie uczyłaś. Ta, którą pozna świat, nie będzie tą, którą znasz ty. Tobie pokażę wszystkie blizny. Powiem słowa, których boi się świat.
Halo, Mors!
95 rok, dochodzimy do tej masakry w Srebrenicy, bardzo, bardzo głośnej, też za sprawą Tadeusza Mazowieckiego i o nim za chwilę porozmawiamy. Ale na samym początku chciałabym się dowiedzieć właściwie, dlaczego doszło tam do ludobójstwa. Przypomnijmy, że zginęło ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców, których zabili serbscy bośniacy, bo to też jest ważne, że to nie byli bośniacy jako lud mieszkający właśnie na terenie Jugosławii, byłej Jugosławii, natomiast bośniacy, którzy są obywatelami Bośni i Hercegowiny.
O tym jeszcze nie mówiliśmy. Najbardziej skomplikowane stosunki ludnościowe panowały na terenie Bośni i Hercegowiny. Ludność była przemieszana na dużych obszarach Bośni i Hercegowiny. Żyli Serbowie, żyli właśnie Bośniacy, czyli muzułmanie pochodzenia oczywiście słowiańskiego, którzy w okresie niewoli tureckiej, która przecież od końca XIV wieku na tych terenach Słowianie byli pod panowaniem tureckim, przyjęła islam, i żyli także Chorwaci. Na początku 92 roku przywódca muzułmanów bośniackich, Alija Izetbegović, ogłosił powstanie niepodległej, proklamował niepodległość także Bośni i Hercegowiny. Serbowie bośniaccy uznali to za casus belli, a mieli za sobą wsparcie właśnie sąsiadów, że tak powiem, zamiedzy i rodaków, czyli Serbii Miloševića, który no, udzielał ewidentnego wsparcia i wojskowego, i logistycznego. I właściwie przywódca Serbów bośniackich, Radovan Karadžić, zresztą poeta i psychiatra zarazem, postawił właściwie ultimatum. Ogłoszenie niepodległości Bośni oznacza, że my tworzymy Serbską Republikę Bośni, która oczywiście w perspektywie miała zostać przyłączona do Serbii. Wywiązała się krwawa, najbardziej krwawa z wojen w zachodnich Bałkanach. z tych wojen związanych z rozpadem Jugosławii zdecydowanie najkrwawsza, bo połączona z czystkami etnicznymi, masowym wyrzucaniem ludności, z gwałtami na kobietach i oczywiście przemoc była ze wszystkich stron. W pewnym momencie Chorwaci sprzymierzyli się z muzułmanami przeciwko Serbom, chociaż oczywiście Chorwaci także ciążyli do Chorwacji. Początkowo ONZ zachowywał się bardzo niezgrabnie, to znaczy były wojska ONZ-towskie wysłane, ale de facto one nie brały udziału w wojnie, tylko chroniły ludność cywilną, miały pilnować obszarów bezpieczeństwa, stref zdemilitaryzowanych, ale oczywiście trzeba zakładać, że gdyby ich nie było, zbrodnie byłyby na większą znacznie jeszcze skalę. Ale Organizacja Narodów Zjednoczonych i w tamtym czasie także Zachód, jako pewna struktura polityczno-cywilizacyjna, jednak nie był zdecydowany na interwencję zdecydowaną militarną na terenach dawnej Jugosławii. Niewątpliwie raporty Tadeusza Mazowieckiego, który alarmował, on został wysłany jako specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych i przesyłał informacje dramatyczne, co się dzieje na tych terenach, ale po masakrze, o której słusznie pani powiedziała, którą przeprowadziły wojska dowodzone serbskie przez generała Mladicza na cywilnej ludności Srebrenica, właściwie ludności, która się schroniła w Srebrenicy, na mężczyznach i młodych chłopakach, wówczas Tadeusz Mazowiecki uznał, że dalsze pełnienie funkcji będzie, można powiedzieć, de facto przymykaniem oczu i jakimś autoryzowaniem przez niego tego, co się dzieje. I on ostentacyjnie złożył rezygnację na znak bezczynności społeczności międzynarodowej wobec tego kryzysu. Ten akt został doceniony przede wszystkim przez bośniaków, czyli muzułmanów bośniackich. Do dzisiaj nazwisko Tadeusza Mazowieckiego cieszy się tam wielką estymą i jest on bardzo, bardzo szanowany. Ja w tym czasie spotykałem się z Tadeuszem Mazowieckim i on rzeczywiście był pod wielkim wrażeniem tej tragedii, która się dzieje. I ten gest został doceniony i przyczynił się do zwrócenia i zmiany optyki, przede wszystkim Zachodu, wobec tego konfliktu, który, jak wiemy, zakończył się porozumieniem w Dayton pod koniec 1995 roku, który zadecydował o obecnym statusie Bośni i Hercegowiny. Z tym, że muszę powiedzieć, z mojej perspektywy, wydaje mi się, że Bośnia i Hercegowina jest sztucznym państwem, bo pod wpływem de facto Zachodu, dyktatu Zachodu, trzy narody, które nie mogły już żyć sobą, wyrządziły sobie zbyt wiele krzywd, było zbyt wiele zbrodni, zostały zmuszone do życia w jednym państwie z niby wspólnymi władzami, ale de facto odseparowane od siebie. I taki jest do dzisiaj stan. Te partie, które, bo odbywają się wybory co pewien czas, regularnie się odbywają wybory, ale te partie, które wyciągają chociaż trochę rękę do sąsiadów, Serbowie w stronę Chorwatów, czy Chorwaci w stronę Serbów, czy Bośniaków, one nie mają istotnie poparcia. Wszędzie dominują te partie, które stoją zdecydowanie na gruncie nacjonalistycznym. Faktycznie Bośnia i Hercegowina jest protektoratem międzynarodowym. No ale jest to lepsze rozwiązanie, oczywiście, niż mordowanie się i czystki etniczne. No w tej chwili ludzie nie giną w Bośni i Hercegowinie.
Gdy M emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić. Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Jeszcze pociągnijmy ten temat ONZ-u, bo po właśnie masakrze w Bośni mówiono o Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli po angielsku United Nations, jako United Nothing, czyli Zjednoczone Nic w dosłownym tłumaczeniu. Czy to było zamierzone działanie? No bo przecież lata 90. to świat płonie. Mamy i Zatokę Perską, i pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej. Mamy Afrykę, gdzie tam ciągle konflikty narastają i wybuchają wojny. Mówimy tutaj na przykład o ludobójstwie w Rwandzie. Mamy też Timor Wschodni, to już jest końcówka lat 90. I mamy właśnie Jugosławię, gdzie ten konflikt narasta i gdzie ludzie mordują się. ONZ powstał po II wojnie, żeby właśnie zapewnić pokój na świecie. Nie było wcześniej jakichś przesłanek, które mówiły o tym, że właśnie jest tak źle. Dopiero raport Tadeusza Mazowieckiego to pokazał, czy faktycznie coś już było wcześniej, tylko po prostu ONZ nie chciało interweniować?
Proszę pamiętać o bardzo skomplikowanej strukturze decyzyjnej ONZ-u. To, jak pani słusznie zauważyła, jest struktura, która powstała w wyniku uzgodnienia pomiędzy zwycięzcami II wojny światowej. Amerykanie, Brytyjczycy i oczywiście Rosjanie z czasów Związku Radzieckiego uzgodnili tą strukturę. Aby możliwa była interwencja wojskowa, militarna Organizacji Narodów Zjednoczonych, potrzebna jest zgoda wielkich mocarstw. Tej zgody nie można było osiągnąć. Pozycja Rosji, która była sukcesorem Związku Radzieckiego, została osłabiona, ale Rosja nie zapomniała o więzach historycznych, religijnych, które wiązały ją z Serbią. A więc z tym faktem trzeba się było oczywiście liczyć. Chiny również uważały, że wzmacnianie pozycji Zachodu, bo ta interwencja militarna musiała mieć oszcze przede wszystkim antyserbskie, bo Serbia była uważana przez Zachód za głównego sprawcę nieszczęścia na zachodnich Bałkanach. Co też jest pewnego rodzaju uproszczeniem, bo no tam, gdzie jest de facto wojna domowa, wszyscy mają ręce pobrudzone krwią i chorwaccy bohaterowie narodowi w oczach Chorwacji też byli ścigani później przez Międzynarodowy Wymiar Sprawiedliwości jako zbrodniarze wojenni. Jednym słowem, Srebrenica przede wszystkim spowodowała reakcję Stanów Zjednoczonych i NATO na rzecz wywarcia presji na Serbię. Czy było to możliwe przedtem? Zapewne było możliwe, ale trzeba powiedzieć, że państwa zachodnie, po pierwsze, nie wszystkie miały przekonanie, że ta Serbia jest rzeczywiście tym głównym winowajcą. Na przykład prezydent Francji, François Mitterrand, który miał takie spojrzenie historyczne, pamiętał, że Serbia była sojusznikiem Francji w I wojnie światowej, że Serbowie byli jednak tymi głównymi partyzantami i oni stawiali opór Niemcom i Włochom, podczas gdy Chorwaci, w każdym razie przywódcy chorwaccy, kolaborowali z Niemcami. To odgrywało swoją rolę. A poza tym no, wiemy, że czasami jest łatwo wejść militarnie na jakiś obszar, ale trudniej jest znacznie zaprowadzić tam porządek i wprowadzić trwały ład. Ostatnie interwencje Zachodu właśnie też wydawałoby się w czytelnych sytuacjach, na przykład w Libii w 2011 roku, pokazują, że czasami łatwiej się usuwa czy pokonuje jakąś zorganizowaną siłę tyrana, powiedzmy, a trudniej jest wprowadzić ład. Kaddafi w Libii był niewątpliwie tyranem i mordercą, ale po jego obaleniu Libia pogrążyła się w całkowitej destabilizacji. A więc oczywiście działał ten impuls moralny, mordują się, giną ludzie, są czystki etniczne, no ale taka decyzja demokratycznych przywódców, którzy muszą się liczyć także z własną opinią publiczną, o dużym zaangażowaniu na Bałkanach, w Jugosławii, nie była łatwa, ale zgadzam się, że ona przyszła zbyt późno.
Jeszcze na koniec kwestia Kosowa, jego odłączenia się od Serbii i tego, że tak naprawdę nie została uznana przez niektóre państwa, na przykład Rosję czy Chiny.
I nie tylko te państwa, ale na przykład Hiszpanię, która ma problem mniejszości czy prowincji, które chcą się odłączyć. No właśnie, przykład Kosowa dowodzi, że trzeba się strzec takiego czarno-białego widzenia spraw. Mamy taką skłonność, identyfikujemy się z którąś ze stron, w znacznej mierze pod wpływem doniesień prasowych, obrazów medialnych. Mówię to zresztą samokrytycznie, dlatego że w 1999 roku należałem do osób, które ucieszyły się z powodu interwencji NATO na rzecz Kosowa, które ewidentnie chciało odłączyć się od Serbii. Kosowa zamieszkałego w większości przez Albańczyków, zdecydowanej większości, ale które historycznie było częścią Serbii. Z dzisiejszej perspektywy, no oczywiście bombardowania NATO wymusiły ustępstwa ze strony serbskiej. Serbowie wycofali się z Kosowa. W 2008 roku powstało państwo kosowskie. Ale państwo, które w dużej mierze jest państwem rządzonym przez mafię, miejscem, gdzie jest mnóstwo bezprawia, przemyt narkotyków, handel żywym towarem, parlament, w którym co pewien czas rozpylany jest jakiś gaz i nie są możliwe obrady. Jednym słowem, powstało państwo, które nie rządem stoi. I to jest wynik interwencji Zachodu, która była dyktowana szlachetnymi motywacjami, ale chyba w niedostatecznym rozeznaniem realiów. I oczywiście większość, czy w każdym razie rząd kosowski, ale taka jest też postawa większości ludności albańskiej, najchętniej by wszystkich nielicznych Serbów, którzy pozostali w Kosowie, usunął z niego. Więc, jak powiadam, w większości tych konfliktów i wojen bałkańskich, mówimy tutaj o wojnach szczególnie związanych z rozpadem państwa jugosłowiańskiego w latach 90., racje są podzielone. Trzeba dużego wysiłku i słuchania, że tak powiem, różnych stron konfliktu, aby sobie wyrobić własny ogląd sytuacji, a nie ulegać tylko obrazom medialnym, czy tym, co aktualnie media relacjonują. I to mówię jako człowiek, który akurat interesujący się przecież polityką i polityką międzynarodową, ja się przyznaję do błędu, że zbyt schematycznie oceniałem wtedy w latach 90., pod koniec lat 90. na przykład konflikt kosowski. Oczywiście miało to też związek z tym, że Milošević to był dawny komunista, typ dosyć antypatyczny, czyli ten przywódca serbski budził antypatię, ale to nie znaczy, że Serbowie nie mieli swoich poważnych racji, próbując zachować Kosowo w ramach Serbii.
Historia, jak pan profesor już tutaj wspomniał, nie jest czarno-biała i chyba nigdy nie była czarno-biała. Życzmy sobie, żeby takich konfliktów jak te w Jugosławii nie było w dzisiejszym świecie. No i będziemy się żegnać. Gościem dzisiaj był profesor Aleksander Hall, Janna Łaszcz. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Halo, Mors.